Hıdır hıdır hıdır.
Migawka, magazyn o fotografii.
Andrzej Kutys, witam przed mikrofonem. Czas na migawkę, na kolejną odsłonę magazynu o fotografii na antenie Radia Szczecin. Oczywiście wszystkie audycje znajdziecie na radioszczecin.pl/migawka. Warto, polecam przede wszystkim dział galeria, no bo to gadać o zdjęciach to jedno, a robić zdjęcia to drugie. I zresztą praktyki nic nie zastąpi, bo teoria teorią, a później trzeba tę teorię wcielić w życie. I w tym celu co miesiąc chodzimy na plenery fotograficzne i jest taka szansa, że coś na ten temat powiem, ale to za chwilę, bo tę audycję zaczynam od rozmowy z Joanną Knasińską, z którą spotykam się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, dokładnie w tej Mediatece Nowoczesnej. To jest fajne miejsce. Ja tutaj nawet mam taką kartę, sobie czasem jakieś filmy wypożyczę, bo tutaj też audiobooki, nie tylko same książki. No ale tym razem nie przyszedłem wypożyczać filmów ani książek, chociaż może po naszej rozmowie zobaczymy, zjawia się. Teraz rozmawiamy o makrofotografii. Twoja wystawa tutaj wisi, kilkanaście prac właśnie zrobionych tą techniką makrofotograficzną. Jesteś również uczennicą liceum plastycznego, no to wiadomo, liceum plastyczne, wrażliwość artystyczna, te sprawy i też fotografia. Ale wiesz, no to banalne pytania będę zadawał, no przynajmniej na początek, później przejdziemy do trudniejszych.
Dobra.
Nie, dlaczego makrofotografia? No bo możliwości masz wiele. Zresztą myślę, że także o fotografii się uczysz w szkole, to wiesz, no i no nie mówię już...
Pierwsze dwa lata były zajęcia z fotografii obowiązkowe.
Teraz już nie mówię nawet o tych banalnych, nie wiem, tam pejzażach, ale przecież jest fotografia kreacyjna, ta nazwijmy fotografia artystyczna. Ty zdecydowałaś się pokazać swoje zdjęcia makrofotograficzne.
Znaczy u nas jest tak, że wszyscy robią portrety, jest dużo portretów, a makrofotografii nie robi nikt. Więc ogólnie mi się spodobało, bo ja mieszkam w takim specyficznym miejscu. Teraz mam już pętlę tramwajową za blokiem, więc teraz już nie jest takie specyficzne. Mam łąkę i jak widzę, jak moi znajomi dodają zdjęcia, to jest tak, że jest jakiś wypad typowo właśnie pejzaż, portret i tam no jakieś makro dadzą raz, bo to wiadomo, przy okazji się załapie. A ja chodzę tylko i wyłącznie na makro. Chociaż w przypadku tej wystawy to jest tak, że ja łąkę zabieram do domu i ja robię prace studyjne, makro to już jest w ogóle zupełnie inna zabawa. Zastanawiałam się dzisiaj, co powiedzieć i doszłam do wniosku, że...
Nie, to poczekaj, nic się jeszcze nie zastanawiaj, zaraz ustalimy. No ale znaczy, dobra, bo cię przerwałem.
W sensie, dlaczego makro? Mhm. Bo ogólnie jestem krótkowidzem i ja widzę to, co jest blisko. I dlatego to dzisiaj mnie tak naszło, bo byłam na wernisażu bez okularów i nie widziałam ludzi. Ale jak podchodzę bliżej, to widzę, więc może dlatego to makro też tak... Jeden z tych powodów, który jest taki bardzo banalny, ale być może to też przeważyło w tym wyborze.
Widzisz te bryle na moim nosie? Krótkowic.
No, i to takie.
Tak, ja wiem o czym mówisz.
No ja dzisiaj nie wzięłam, mam okulary przeciwsłoneczne, to dlatego.
No, rozumiem.
Więc też tak widzę, tak pół na pół. No.
Rozumiem. Nie, no wyobrażam sobie, że swoje zdjęcia znasz mimo wszystko, nawet bez okularów.
No już jak była, bo ta wystawa tylko, że w całości, bo tutaj jest 15 zdjęć, w mojej szkole było 30, bo już wystawa była w styczniu prezentowana.
A to... miałem cię o to zapytać, bo rzeczywiście przyglądając twój profil na portalu społecznościowym to... widziałem, że już wystawiałaś te
tak,
zdjęcia.
Tak, więc ja widziałam przez miesiąc te prace dzień w dzień na korytarzu, więc naprawdę już je znam na pamięć i nie trzeba ten... Nie trzeba...
Znudziły się? Szczerze?
Znaczy, szczerze trochę tak. Już tam po tych pierwszych trzech tygodniach wystawy, to jedę tym korytarzem, mówię, znowu Knasińska, czemu nie dodają nowej wystawy? Bo zawsze jest bardzo szybko zmieniana wystawa, a moja tak jakoś została akurat przez miesiąc. I mnie to zaskoczyło. Znaczy, oczywiście, że się cieszyłam, bo to jest duże wyróżnienie, w ogóle indywidualna wystawa w szkole. Tam też ostatnio pan Tomasz Sikora wystawia, Wojciech Siódmak, to jeszcze tam moje prace, to już w ogóle fajnie. No ale jednak trochę się znudziło, ale że mnie nie stać na wydruk nowych, no to na razie jest ten projekt. Następny projekt już jest powiedzmy w pomyśle, jeszcze zaraz będzie w realizacji.
A też makrofotografia czy portret?
Makrofotografia, zostaje makrofotografia, tylko że to jest projekt powiązany z moim dyplomem, więc to będzie na razie tajemnica i wszystkie zdjęcia do tego projektu dopiero w przyszłym roku mogę pokazać.
Dotknęłaś takiej ciekawej sprawy, bo rzeczywiście, tak jak się zastanowiłem, nawet przeglądając archiwum migawki na stronie radioszczecin.pl/migawka, faktycznie mało jest makrofotografii w tym głównym nurcie. No wiadomo, pejzaż. Można się zastanawiać oczywiście, czy to wynika z powodów sprzętowych, no bo do makrofotografii wypadałoby mieć odpowiednie obiektywy, czy
no
też
tak,
te przejściówki.
Miałam setkę obiektyw.
No ale też coraz więcej tych obiektywów, nazwijmy popularnych, ma funkcję makro. Może nie taką idealną, ale jednak mam. Jak myślisz, z czego to wynika, że makro w sumie decyduje się mało osób? Szczególnie, że no, masz tutaj, nie wiem, zdjęcie czerwonej cebuli, bardzo mi się podoba. Ona wygląda jak jakiś taki pejzaż, zdjęcie lotnicze, prawda, robione z góry. No, umówmy się, czerwoną cebulę jesteśmy w stanie kupić w większości warzywniaków. Tak. Nie trzeba jechać gdzieś, nie wiem, w piękne okoliczności przyrody, wstawać o 4 nad ranem, żeby zdążyć na świt. A jednak jakoś tą makrofotografią, nie wiem, boją się ludzie, jak to jest? To nawet jak po kolegach mówisz sama, że robią portrety, a makro nie bardzo.
Znaczy, wydaje mi się, że makrofotografie, znaczy te wszystkie obiekty, które są wykorzystywane, są zbyt oczywiste. I na przykład jak są liście, no to liście widujemy na co dzień i lepiej zrobić na przykład portret, gdzie tam można jakąś emocję oddać i to wiadomo, że bardziej zrobi na ludziach wrażenie. Na makro właśnie mi się wydaje, że jest tylko takie typowy, dodatkowy kadr, w razie czego można zrobić, że coś było.
No i wiesz co, ale jak są takie efektowne zdjęcia, na przykład owadów, jak są, nie wiem, dajmy na to ważki, te wielkie oczy mają i naprawdę te zdjęcia robią wrażenie. Zresztą twoje zdjęcia też robią dobre wrażenie. To ja bym nie powiedział, że makro nie ma w sobie efektu wow, bo to pewnie o ten efekt wow tak troszkę chodzi.
Znaczy z owadami też jest tak, że trochę bardziej może jako dokumentalne robione, że niektórzy myślą, że jak są na przykład owady, to że tam kompozycji brakuje, że brakuje jakichś tam rytmów, nie rytmów, że ciężko to uchwycić, że jak jest owad taki zdokumentowany tylko. Mhm. Ja na przykład owadów nie robię, bo wszystkim nie uciekają, więc...
Rozumiem. No tak, tutaj dochodzimy do kulisów pracy makrofotografa. Ja słyszałem takie opowieści, że się, nie wiem, bierze jakiegoś tam pasikonika do domu, stawia się go na lampie.
Znaczy ja akurat nie robię owadów, ale słyszałam, że się właśnie mrozi, żeby nic się nie ruszyło.
Takie niehumanitarne trochę.
Zabija się niekiedy też.
Ojej, straszne rzeczy tutaj słyszymy. Tak. Mroczna sfera fotografii makro. Tutaj nie ucierpiały żadne zwierzęta, rozumiem, na twoich zdjęciach.
Nie, ja nie robię zwierząt, więc no, u mnie ucierpiała to jedynie cebula. Ewentualnie obiad ucierpiał, bo no, niestety zabrałam ją na potrzeby zdjęć, więc obiadu jakoby z cebulą nie było.
Ale to później można dorzucić do jakiejś sałatki, to zawsze się nie zmarnuje.
No ale zanim ja zrobię, no to już będzie dawno obiad zrobiony, więc to już ja zostawiam, nie zostawiam tych obiektów, które robię, bo jakby mi liście, że liście mam niektóre zostawione, ale jakby mi to wszystko poschło, to bym nie miała gdzie tego gromadzić i moja wyobraźnia by po prostu umarła szybko i bardzo boleśnie.
A to właśnie dotknęłaś do takiej sprawy, o którą chciałem zapytać. Jak szukać wokół siebie tematów makro? Nie wiem, stoimy teraz w mediatece, mamy krzesło przykładowo, ono jest obite jakąś tkaniną, ta tkanina ma jakąś fakturę. Może by ta faktura się nadawała na makro? Może tak gdybam, ale...
Tu ten fragment z tą nitką, może z tym kawałkiem tła, bo to tło takie rytmiczne, chociaż no głębia ostrości by takie zamazała, no ale... Być może taki fragmencik, tutaj właśnie te szwy, no to...
Tak mówię przykładowo, bo to tylko oczywiście przykład, ale tak się zastanawiam, tak. Jak wokół siebie szukać tego typu tematów, jeżeli ktoś chciałby się zainteresować makrofotografią. Jak ty to robisz?
Jak ja to robię? Ja idę, znaczy na przykładzie właśnie, bo jak powstało większość tych prac, idę na łąkę, biorę porządne buty, prawie glany, pokopię wszystkie rośliny, bo niektóre są jakieś oste, nieoste, to wiadomo, że rączką to tego tam nie urwę. No, więc pokopię rośliny, przynoszę taki cały wianek ze sobą, rozkładam na czarnej kartce, bo przeważnie moje prace powstają, jako mówiłam, że studyjnie. I patrzę, bo to już mniej więcej na łące wiem, co się nada, bo tak, znaczy wtedy chodzę w okularach, więc widzę, bo bez okularów to bym chyba naprawdę wracała z pustymi rękami co chwilę. Ewentualnie robię próby w plenerze. Chodzę tak koło zachodu słońca, żeby to światełko było takie bardziej przyjemne. Robię różnego rodzaju próby i na przykład ostatnio byłam akurat po wernisażu, poszłam z bratem się przejść i robiliśmy z jego asystą, że tworzyliśmy sztuczny deszcz. No na razie w warunkach studyjnych będzie to ciężko zrealizować, bo moje biurko może za bardzo ucierpieć, bo poszło naprawdę bardzo dużo, no pół spryskiwacza na jeden kadr, no to tak trochę, to myślę, że u mnie w pokoju to by już była jedna wielka kałuża i, znaczy owszem robię.
Jakąś ceratę rozniósł, wiesz, jakieś folie malarskie no, możesz porozkładać.
To na pewno będzie, jak już jak na dyplom, to trzeba się bardziej postarać, bo na razie to jak używam wody, to ewentualnie tylko może z raz spryskam. Jak robiłam kwiatki, to z pipetki pojedyncze kropelki, czy na kaktusach to samo. Na tym nie ma.
Bo tam gdzieś była kropelka, o tutaj zdaje się mamy, podejdziemy, na źdźbłach, nie wiem, trawy tak, jest kropla w mocnym punkcie lewym, dolnym.
Te zdjęcia są robione w domu, te z wodą, czyli to jest moje maksimum możliwości na razie na wodę, ale właśnie planuję zrobić coś takiego bardziej, tak jak mówiłam, że z tym deszczu, bo były pierwsze próby na razie robione z ręki, czyli wiadomo, no, to nie jest jeszcze ta jakość, której poszukuję, bo ja robię wszystko na statywie jednak, na statywie z tym wężykiem spustowym, bo inaczej nie da rady, jeżeli chcę mieć jakość do wydruku 100x70, to wiadomo.
No. No i kwestia też nieporuszenia zdjęcia, prawda, przy małych głębiach ostrości, chociaż tu pewnie duże przysłony wchodzą w rachubę, ale w dalszym ciągu, no jednak skoro się z bliska fotografuje, to zawsze na głębie ostrości wpływa.
Tak, ale niekiedy też jest tak, że mam czasami zbyt ciemno w pokoju i robię na bardzo długich czasach, więc to też tylko kliknę sobie wężykiem, uciekam i...
No tak, a jak gdzieś na łące, to przecież trawa się rusza, coś zawieje, jakiś wiatr i do widzenia.
Dlatego robię w domu. Dlatego w domu jest bardziej przyjemnie, no i też nadaje to tak pewnej inności tym zdjęciom, no bo jednak już nie mam tej łąki moich kolegów, którzy robią te dokumentalne przy okazji, a mam jednak takie efekty, jak na przykład właśnie to zdjęcie, przy którym stoimy, czyli odbicie lustrzane, które też było, na razie miałam zbyt małe lusterko, teraz kupuję już większy kawał, więc będzie można pracować.
Czyli gadżety, jakieś takie pomoce naukowe, że tak powiem.
Lista zakupów jest już zrobiona, no to będzie trochę teraz więcej efektów specjalnych.
Słuchaj, no to czekam na kolejne efekty i mam nadzieję, że spotkamy się na wernisażu kolejnej twojej wystawy. Joanna Knasińska, makrofotografia w Mediatece przy Alei Wojska Polskiego, tak na rogu. Były Empik, to myślę, że wszyscy kojarzą. Mhm. Warto tutaj przyjść. Do kiedy, wiesz, te zdjęcia, do kiedy tu będą?
Równo miesiąc.
Równo miesiąc, czyli jeszcze trochę czasu macie, bo my się spotykamy po wernisażu, ale wernisaż był w tym tygodniu, także to...
No, dwa dni temu był, więc dużo czasu nie minęło.
No, to polecam, żeby przyjść i obejrzeć. Dzięki za rozmowę i powodzenia życzę i czekam na kolejne wystawy, bo to jak jest wystawa, to mogę sobie przyjść, porozmawiać z autorem.
Następna będzie trochę dalej, więc bo ten sam projekt, bo na razie mówię, to jest jako jeden projekt i na razie się mogę z nim promować, bo mam wydruki, w listopadzie w Koszalinie, w Galerii Fotografii Młodych w Pałacu Młodzieży.
No dobrze, to nie wiem, czy do Koszalina dojadę, ale...
Ja też nie wiem, bo może jakieś matury próbne czy coś, to nie wiem, ale postaram się. W Szczecinie zobaczymy. Na razie jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie wiem w ogóle jak ze studiami, bo jest tak się waham między Szczecinem a Toruniem, więc zobaczymy. Jeżeli zostanie Szczecin, to będę na pewno tutaj coś organizować. A jak będę w Toruniu, to też będę tutaj przyjeżdżała na wystawę.
No i świetnie. No. I twoje wystawy masz pokazywać. Dobra.
Tak.
Jesteśmy umówieni. Dzięki za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Migawka.
Przed chwilą słyszeliście moją rozmowę z Joanną Knasińską. Jej wystawa jest w Mediatece. Tak, byście wypożyczali książkę, albo film, albo audiobook, bo tam można również takie rzeczy robić. Zresztą sam to czasami robię, także jak najbardziej można się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zapisać. To się naprawdę przydaje. No a teraz no, wypadałoby wreszcie coś powiedzieć na temat naszego kolejnego pleneru fotograficznego Migawki, no bo to już tak zbliża się ostatnia niedziela miesiąca, ostatnia niedziela lipca. I tak myślałem i jeszcze raz myślałem i co z tego mojego myślenia wyniknęło? Otóż wyniknęło, powiedzmy, zadanie fotograficzne dla słuchaczy Migawki. Ja swoją drogą niedługo idę na urlop, więc tak myślę, że będzie więcej czasu też na zrobienie tych zdjęć. Natomiast myślałem o jakimś wyjeździe, ale no to wiadomo jak to jest z wyjazdowymi plenerami, a z drugiej strony chciałem, żeby też no coś było takiego, że nie tylko po prostu idziemy w dane miejsce, czy jedziemy w dane miejsce, robimy zdjęcia już, tylko żeby to wymagało nieco więcej zaangażowania i pracy. I tak nawet przeglądając szczecińskie media, no, przeglądając internet właściwie można było powiedzieć, chociaż w internecie zrobić galerię to nie problem, ale w tym tak zwanym papierze często jest tak, że zdarzają się takie, no nazwijmy, edytoriale, że przykładowo weekendowe albo poniedziałkowe wydania, dajmy na to gazet, mają taką całą stronę wypełnioną zdjęciami. Przykładowo dużo się działo w Szczecinie, było dużo różnych wydarzeń i fotoreporterzy poszczególni robią różne zdjęcia i układa się z tego taka mini historia. I tak pomyślałem, żeby taki zrobić plener pod tytułem Szczecińskie wakacje, czy też szczeciński weekend w obiektywie fotoreporterów Migawki. To chciałbym, żebyście wy, słuchacze Migawki, postarali się być takim fotoreporterem, który ma przygotować taką relację, no może to być do internetu na przykład, relację z tego, co się działo, czy to w weekend, czy też przez kilka dni, czy też to, co się działo w wakacje, jak to wygląda w naszym mieście. Akurat spotykamy się podczas Jarmarku Jakubowego, no to już kiedy słyszycie tę audycję, to jest niedziela, jeszcze oczywiście na Jarmark Jakubowy można pójść, natomiast no to nasze, nazwijmy, migawkowe spotkanie, bo jednak zależy mi na tym, żebyśmy się spotkali i jakoś się nawzajem zdopingowali do tego, to myślę, że wyznaczmy sobie na przyszłą niedzielę, powiedzmy na godzinę 11, czy też żeby tak spokojnie wstać, zjeść śniadanie, to będzie dokładnie 31 lipca. I tyle mojego wstępu, natomiast no, żeby ułatwić sobie nieco zadanie, bo tak, możemy na przykład właśnie pójść na Jarmark Jakubowy i to może być element tej naszej opowieści, wakacje, szczecińskie wakacje. Ale właściwie co to jest takie zdjęcie prasowe? Z tym pytaniem zwracam się do, myślę, osoby jak najbardziej kompetentnej. Cezary Raszkiełowicz, dawno Cię, Czarku, nie było w Szczecinie, w Migawce, fotoreporter Gazety Wyborczej. Co to jest właściwie zdjęcie prasowe?
Zdjęcie prasowe, tak jak dobrze powiedziałeś, w liczbie pojedynczej. Będąc na materiale, mamy teraz dużą swobodę do robienia zdjęć, bo aparaty cyfrowe nic nas nie kosztuje, takie fotografowanie. Wiemy, że do internetu możemy wrzucić galerie 20, 30, 40 zdjęciowe, to też przejdzie. Natomiast zawsze robiąc zdjęcie na materiale, my fotografowie prasowi, którzy jeszcze publikujemy w gazetach papierowych, mamy z tyłu głowy taką myśl, żeby na jednym zdjęciu zawrzeć jak najwięcej informacji. To się oczywiście nie da przekazać całego wydarzenia na jednym zdjęciu, ale oprócz tego, że robimy szczegóły, zbliżenie, czasami portrety ludzi, czasami jakieś szczegóły, tutaj na Jarmarku Jakubowym można bardzo fajnie pofotografować produkty, to cały czas pamiętajmy o tym, żeby mieć chociaż jedno, dwa, trzy takie zdjęcia, gdzie na jednym obrazku nieruchomym zawrzemy jak najwięcej informacji z danego wydarzenia, a przy tym zdjęcie musi być przede wszystkim atrakcyjne.
No tak, czyli dobrze skomponowane, jakieś reguły kompozycji i tak dalej, to myślę, że moglibyśmy długo na ten temat rozmawiać. No, my w Migawce w pewnym sensie mamy trochę tak jak w prasie, bo ja przypomnę, być może słuchają osoby, które jak gdyby pierwszy raz się wybiorą na ten nasz plener, no że jednak jest 9 zdjęć, tak? Nie ma sytuacji takiej, że po plenerze przysyłamy galerię, która ma 30-40 fotografii, tylko 9 najlepiej różnych zdjęć, które będą opowiadały o tym szczecińskich wakacjach, czy też o tym weekendzie, no to jak uważacie, bo myślę, że o tym będę jeszcze mówił w przyszłym tygodniu, ale myślę, że czasu na zrobienie tych zdjęć będzie więcej. Porozmawiamy sobie o tym w trakcie naszego spotkania w przyszłą niedzielę. A tak się zastanowiłem, no dobrze, a czy, bo mi się to kojarzy, ja tak was, jak was obserwuję przy pracy, przecież jestem też reporterem radiowym, spotykamy się na różnych materiałach, jak to powiedziałeś. Mam takie wrażenie, że bardzo ważne jest dla was złapanie ludzi, że owszem, mówiłeś o tym, o tych produktach, tak jesteśmy przy okazji tego Jarmarku Jakubowego, można, nie wiem, jakieś fotografie serów zrobić, tak zwaną martwą naturę w tym przypadku, ale jednak fotografia prasowa to jest dla mnie człowiek.
Tak, to jest przede wszystkim człowiek. Wydaje mi się, że coraz łatwiej jest chodzić po mieście i fotografować. Stajemy się takim miastem coraz bardziej europejskim, otwartym na świat. Coraz więcej turystów do nas przyjeżdża, także widok osoby chodzącej z aparatem po mieście już nie jest czymś, co było jeszcze 20-25 lat temu, jak ja zaczynałem, gdzie czasami wydawało mi się, że jestem pewnym dziwadłem. Teraz coraz swobodniej podchodzą osoby przypadkowo spotkane do tego, że ktoś chce im zrobić zdjęcie. No też inna kwestia, że w weekendy, o których mówisz, dużo się dzieje, więc powiedzmy, będąc na jakiejś imprezie masowej, jakby możemy fotografować osoby, bo
to sprawa wynika, że jeżeli jesteś częścią imprezy masowej i tam nie zajmujesz jakiejś określonej ilości procentowej zdjęcia, to po prostu nie wymagana jest zgoda, to od razu, bo to jest taka troszkę szara strefa, powiedziałbym, na przykład dotyczy to fotografii streetowej zwłaszcza, no bo w teorii to jest tak, że trzeba mieć pozwolenie, ale ja też słyszałem o czymś takim, że jeżeli, to zależy też jakiego obiektywu używamy, przecież możemy sfotografować ludzi tak, że na przykład nie widać ich twarzy, też na przykład sylwetki, to wtedy myślę, że w ogóle nie ma z tym problemu, natomiast jeżeli widać twarze i podchodzimy z bliska, no ale tak, jeżeli podchodzimy szerokim kątem z bliska, to ktoś widzi, że go fotografujemy.
Tak,
jeżeli jest ten kontakt wzrokowy, tak przynajmniej tak, rozumiem, to ja jest tak domniemanie, że ktoś
wysłałem,
się zgadza.
Wysłałem informację do kogoś, że robię mu zdjęcie, ta osoba to widzi najczęściej. Jeżeli oponuje, to przepraszam, kasuję na miejscu zdjęcie. Nie ma sensu się upierać, jest tyle różnych innych możliwości do sfotografowania, że nie ma potrzeby wprowadzać jakiejś nerwowej atmosfery. Ale właśnie tak jak mówisz, najlepiej robić to szerokokątnym obiektywem. Na jakichś wydarzeniach publicznych osoby są już częściowo przyzwyczajone do tego, że robione są im zdjęcia. Także coraz łatwiej, coraz fajniej się tak pracuje.
A słuchaj, mówiąc oczywiście o, bo najprościej jest, mamy tutaj Jarmark Jakubowy, kopalnie kadrów, chociaż to nie jest, myślę, prosty temat, o tym możemy zaraz porozmawiać. Natomiast, no powiedzmy, idziemy, przykładowo mamy, rzucam takim pomysłem, że chcę sfotografować ludzi w parku, bo to jest bardzo popularne, nie wiem, na Jasnych Błoniach, mnóstwo ludzi, jeżeli jest fajna pogoda, no to jest takie standardowe, że się w ładną pogodę wychodzi. No i co wtedy, jeżeli to nie jest część imprezy masowej, jak z tymi zdjęciami i z wizerunkami osób?
No tu już gorzej. Prawo mówi teoretycznie, że 3 osoby lub więcej to już możemy zrobić takie zdjęcie. No są przypadki, że ktoś się przegrywał sprawę w sądzie, mimo że miał te trzy osoby lub więcej na zdjęciu.
Czyli to już zgody jakieś są wymagane, tak?
Ja w takiej sytuacji robię zdjęcie, jeżeli widzę super kadr, robię zdjęcie, no i po prostu podchodzę i się przedstawiam, tak, że jestem z gazety. Czy pani wyraża zgodę na to, żeby to zdjęcie ewentualnie zostało umieszczone na stronie internetowej gazety do materiału o tym, że mamy ciepłą wiosnę, czy tam ciepłe lato i tłum szczecinian wychodzi na jasne błonia. No przede wszystkim staram się, nie uniknijmy tej rozmowy z tą osobą, musimy jej wyjaśnić, po co to zdjęcie zrobiliśmy. No wiem, że w Stanach Zjednoczonych już dochodzi do takich sytuacji, że w tego typu zdjęciach potrzebna jest pisemna zgoda. U nas jeszcze na razie nie zdarzyło mi się, żebym musiał brać taką zgodę. Wszystkie jakieś takie ustne zapewnienia, że mogę wykorzystać zgodę, jak na razie wystarczały.
No też ty możesz się podeprzeć tutaj swoją legitymacją prasową, zwracając się do słuchaczy migawki, no wy takiej możliwości nie będziecie mieli, także też apelowałbym o rozsądek i o nieprzesadzanie, no nie dajmy się zwariować, że tak powiem, bo przecież to chodzi o dobrą fotograficzną zabawę.
Tak, powiedziałeś o legitymacji prasowej. Powiem szczerze, że jak byłem na studiach fotograficznych, to takie zdjęcia uliczne dużo łatwiej się robiło, jeżeli podchodziłem i mówiłem, że jestem studentem fotografii i robię zdjęcia na zaliczenie. To nie przypomniałem sobie, żeby ktoś mi odmówił. Jeżeli się posługuję legitymacją prasową, czy tam tym, że robię dla gazety, to zdarzają się odmowy.
No tak, ale to jeżeli ktoś młodszy nas słucha, to może tak powiedzieć, że to jest potrzebne do zaliczenia, chociaż akurat mamy wakacje, no to studiów nie ma w tej chwili.
Tak, ale ja to studia podałem jako przykład, ale taka szczerość, naprawdę szczerość, żeby powiedzieć tej osobie, dlaczego zrobiliśmy jej zdjęcie. I myślę, że argument, że jestem uczestnikiem pleneru fotograficznego zorganizowanego przez Radio Szczecin, jest też bardzo dobrym argumentem, który można wykorzystać, żeby zrobić takie zdjęcie.
Oczywiście tutaj też trzeba pamiętać o tym, żeby danej osoby, no nie wiem, nie ośmieszyć, nie przedstawić w jakimś złym świetle. No ale to myślę, że to takie dosyć oczywiste, że będziemy się starali po prostu uchwycić ciekawe, fajne, pozytywne kadry. Raczej nie myślę tutaj o jakiejś takiej fotografii, no nazwijmy to socjologicznej, jak to się mówi. Tylko po prostu udokumentujmy to, co się w naszym mieście dzieje. Przyznam szczerze, że nie sprawdziłem, co się dzieje w przyszłą niedzielę, 31. Już coś wiadomo? Jakieś wydarzenia?
Zaczynam urlop, więc też nie sprawdziłem, ale jeszcze jedną kwestię chciałbym poruszyć. Mhm. Jeżeli będziemy robić zdjęcia na jakimś wydarzeniu, ta swoboda fotografii, którą ostatnio mamy, niestety zaczyna troszeczkę przybierać złą formę. Często jest tak, że na jakimś wydarzeniu, najczęściej to widzimy na jakichś inscenizacjach. My, fotografowie zawodowi, na przykład widzimy, że jest dużo ludzi i jest mało przestrzeni między ludźmi a wydarzeniem, więc żeby nie zasłaniać, absolutnie nie zasłaniać oglądającym, umawiamy się, słuchajcie, no będziemy mieli troszkę gorsze zdjęcia, ale zróbmy to teleobiektywami z jakiejś tam odległości. I tak się umawiamy, a nagle pojawia się kilkanaście osób z aparatami, nie robiących dla żadnej prasy, po prostu aparat daje nam jakby taką przepustkę, żeby podejść bliżej, ale miejmy na uwadze to, że nam daje przepustkę, żeby podejść bliżej, nie daje nam tego, że jesteśmy lepsi od innych osób. Więc jeżeli ktoś stoi przy barierce godzinę, żeby obejrzeć jakiś spektakl, wydarzenie, miejmy to na uwadze i nie przychodźmy, nie zasłaniajmy, bo coraz częściej właśnie dochodzi do takich sytuacji, że osoby z aparatami zasłaniają całe wydarzenie i tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy stoją i nie mają aparatu, nie mają śmiałości, żeby podejść bliżej, oglądają ich plecy.
Słuchaj, to już tak na koniec, na przykładzie tego jarmarku jakubowego, tak nieco może sprawę upraszczając, ale bo mówiłeś o tym, że takie zdjęcia w tych 9 fotografiach maksymalnie, które będziecie mogli wysłać do migawki, to może być iż ten ogół, tak, że nie wiem, przykładowo zatłoczony park, tak, może być szczegół, że ktoś na jarmarku jakubowym kupuje ser i możemy zrobić fotografię tego sera, czy kiebasy, czy czego tam jeszcze, produktu regionalnego. Mogą być te portrety, o czym wspominałeś, chociaż tutaj też te zastrzeżenia prawne, miejmy to na uwadze i nie dajmy się zwariować temu wszystkiemu. Ale z drugiej strony, no wiesz, ja specjalnie nie robiłem plenerum na jarmarku jakubowym, bo już kiedyś na tym wydarzeniu z plenerem migawki byliśmy. No ale to tak, nieco sprawę spłycając. Mamy stragany, no to mogę zrobić kogoś, kto kupuje coś. Mogę zrobić ten ser, który już tyle razy się powtarzam, to jeszcze raz powtórzę. No i za każdym razem to samo. Idę dalej. Jak w takich wydarzeniach szukać czegoś innego, a nie tej powtarzających się czynności? Sprzedawca, kupujący, sprzedawca, kupujący, towar na, wiesz, na straganie i tak w kółko. No, bo to jest trudne, bo ja z własnego doświadczenia mówię, że to naprawdę nie jest, że to tak się wydaje czasami, o, zrobić zdjęcie takie reporterskie, wielkie Michalo, ale no to właśnie trzeba wziąć aparat, pójść, zrobić i się okazuje, że to uciec od banału, zrobić coś ciekawego, czy też wyszukać fajną sytuację, taką na ułamek sekundy niemalże, to wcale nie jest takie proste.
Tak jak mówisz, no ten jarmark z pozorów łatwy, łatwy dla prostych zdjęć, dla jakiegoś czegoś bardziej wyszukanego jest trudny. Powiem Ci szczerze, nie wiem, może bym na przykład przyszedł późnym wieczorem, kiedy już słońce bardzo nisko się kładzie, bo tutaj też okolica jest bardzo ładna, ładne kamienice, ładna brukowana ulica.
Może... No to jeszcze kiedy słuchacze słuchają tej audycji, ona jest opublikowana w niedzielę na stronie Radio Szczecin PL / Migawka, no to jeszcze ten jarmark będzie chyba do popołudnia, do niedzieli trwał.
Tak, więc może bym coś takiego spróbował. A tak to naprawdę jest to tutaj trudne. Jak chętnie bym zobaczył zdjęcia, które zrobią osoby troszkę bardziej świeże niż ja w temacie.
No ale to mówię, nie skupiajmy się tylko na jarmarku jakubowym, to jest tylko przykład i na podstawie tej myślę, że można samemu opracować sobie swój fotograficzny plan. O tym będziemy mówili. Dziękuję Ci bardzo, Czarku. Umówiłem się jeszcze z kilkoma szczecińskimi fotoreporterami, żeby na różne sposoby ten temat ogarnąć, że tak powiem. Także już za sekundę kolejna rozmowa. Dzięki.
Dzięki wielkie, pozdrawiam.
Kolejnego szczecińskiego fotoreportera złapałem przy pracy, ale to tak idealnie się składa, bo temat takiego no, fotoreporterskiego podejścia, żeby zrobić ze słuchaczy migawki fotoreporterów. A jak się rozmawialiśmy z Sebastianem Wołoszem z Głosu Szczecińskiego, mówi, no to podejść na aleję, czy też byłą aleję kwiatową, mam parę tematów do zrobienia. To Ty robisz taki właśnie, nie wiem, co tutaj za temat robisz?
Dzień dobry, cześć. Tutaj akurat bardzo prosty, banalny temat, więc muszę sfotografować aleję kwiatową w jakiś ciekawy sposób. Najlepiej, żeby gdzieś jeszcze przechadzali się ludzie, by nie był to taki murator, by to zdjęcie jakoś w jakiś tam sposób ożywić.
No to powiem Ci, że to się idealnie wpisuje właśnie w to, o czym rozmawiamy. Na czym miałby ten plener fotograficzny kolejny migawki w przyszłą niedzielę polegać? Znaczy, mówię niedziela, oczywiście spotkamy się, ale jeżeli chodzicie po mieście, to możecie robić te zdjęcia cały czas. Nie widzę przeciwwskazań. Jest czas wakacyjny. No właśnie, no aleja kwiatowa. Tutaj to jest dokładnie to, jak można pokazać też temat wakacje w Szczecinie, czy też szczeciński weekend, można pokazać przez pryzmat na przykład alei kwiatowej.
Tak, jak najbardziej można pokazać. Można pokazać ludzi, którzy siedzą na ławeczkach, się odpoczywają.
Niektórzy... Tutaj starsza pani tam na przykład karmi gołębie.
Tak, tak. Albo tutaj ci państwo naprzeciwko, co siedzą sobie w cieniu, odpoczywają. Widać, że nawet coś piją, coś jedzą. Także... Szerokie spektrum, można naprawdę różnojako sobie popracować, możemy pobawić się perspektywą. Tak jak widzisz, mam teraz długi obiektyw założony 70-200, czyli będę robił tak zwane spłaszczenie perspektywy, by tą aleję trochę zwężyć, by te wszystkie plany zbliżyły się do mnie. Można sobie popracować szerokim kątem, coś porobić z żabiej perspektywy. No, praca fotoreportera jakby nie tylko składa się z rejestrowania rzeczywistości, ale też w jakiś tam sposób pokazywanie swojego punktu widzenia, swojej wrażliwości przez tą fotografię. No i myślę, że taka praca właśnie tak tam powinna wyglądać, nasza praca, praca fotoreporterów. Nie kreujemy rzeczywistości, pokazujemy ją, jaka ona jest naprawdę, ale właśnie poprzez taki pryzmat swojej wrażliwości. Już pani mówię, godzina jest za 15:12.
O! Przy okazji prawdziwe życie za 15:12, ktoś nas tutaj spytał, to też jest praca fotoreportera, że na przykład rozmawiać z ludźmi, prawda?
No praca fotoreportera też do tego się skłania, że tutaj też jest sporo takiej socjotechniki, gdzie my na co dzień mamy do czynienia z ludźmi, z żywymi ludźmi, z emocjami związanymi z tymi ludźmi, chociażby jak się jeździ na różnego rodzaju zdarzenia, losowe wypadki. To nasza praca też polega na tym, żebyśmy my musimy odpowiednio podejść do tych ludzi. Nie możemy tak bezpośrednio w butami wchodzić do ich życia, tylko w jakiś tam magiczny sposób ich oczarować, zaczarować, by z tego zrobić jak najlepsze zdjęcia.
No myślę, że to nie będzie tematem zdjęć, które przyślą po plenerze uczestnicy kolejnego naszego spotkania z migawką. Ja już zadawałem to pytanie Czarkowi Oszkiewiczowi, ale myślę, że co człowiek to opinia, dlatego chciałbym się Ciebie zapytać, co to właściwie jest zdjęcie prasowe według Ciebie?
Wiesz co, zdjęcie prasowe. Co musi nieść za sobą zdjęcie prasowe? Przede wszystkim informacje, to na jakim wydarzeniu się znajdujemy. I tak jak mówię, gdzieś ten taki pierwiastek naszej wrażliwości, ale tak naprawdę to informacja, Jeżeli chodzi o informacje, to chodzi też o ludzi, sposób, w jaki ich fotografujemy, tak żeby nikomu też przy okazji krzywdy nie zrobić, ale tak, żeby to zdjęcie było ponadczasowe i żeby one stanowiło dokument, że jeżeli wrócimy za 30 lat do tego zdjęcia, to żebyśmy też mogli coś wyłuskać, jak ludzie wtedy chodzili ubrani, jakie samochody jeździły po naszych ulicach, jak wyglądała chociażby ta Aleja Kwiatowa 30 lat temu, tak? Także to wszystko za sobą powinna nieść fotografia prasowa.
Tak się zastanawiam, jak szukać tematów do takiego edytorialu, że tak powiem, no powiedzmy 9 zdjęć, to tak jakbyś miał w gazecie, wiesz, całą jedną stronę, żeby pokazać, co się wydarzyło w Szczecinie. Wspominałem już o tym, często redakcje stosują takie zabiegi, na przykład jeżeli się jest dużo różnych imprez, albo na przykład z jednej, dajmy na to są tall ship, no to wiadomo, że cała jedna strona w gazecie zawsze będzie, zresztą u nas na stronie radia, radioszczecin.pl, także dużo galerii, także to i w internecie, i w tak zwanym papierze takie rzeczy się dzieją, no ale powiedzmy jest taki temat i abstrahując od oczywistych sytuacji typu, że jest jakaś impreza, tak, że idziemy na imprezę i ją pokazujemy, to jak szukać takich tematów, żeby pokazać, no nie wiem, możemy pójść do parku, to mi się tak na gorąco narzuca, ale no nie wiem, może właśnie puste ulice, dajmy na to, bo być może zwróciliście uwagę, ja codziennie jeżdżę samochodem i umówmy się, że dojechać do pracy w wakacje jest o wiele łatwiej, kiedy nie ma całego ruchu, odchodzi ten związany właśnie z rodzicami, którzy na przykład wożą dzieci, no nie da się ukryć, że jest zdecydowanie spokojniej, może tak bardziej kreacyjnie podejść do tego tematu wakacji w mieście, czy też wakacji w Szczecinie, weekendu w Szczecinie.
Zgadza się. Wszystko to, co mówisz, się zgadza. Aczkolwiek nasz redaktor mówi, że tematy leżą na ulicy. Idź na ulicę, rozejrzyj się, otwórz się przede wszystkim na to miasto, postaraj się spojrzeć tak z boku na to miasto i wtedy zdecydowanie łatwiej będzie można wykonać...
Do takiego streeta was namawia, żeby to taka trochę streetowa fotografia, bo też widziałem takie kolumny w gazetach, że były takie typowo streetowe zdjęcia, jakieś dziwne sytuacje, zabawne czasami poważne, uchwycone na gorąco w biegu, że tak powiem.
Tak to też wygląda, także my jak jeździmy chociażby tym wspomnianym samochodem po mieście, to aparat leży z boku, bo nie wiesz kiedy, nie znasz dnia ani godziny, że
minuty, właśnie, sekundy.
Minuty, sekundy i mówisz, kurczę, szkoda, że właśnie nie miałem tego aparatu wyciągniętego, że leżał w bagażniku, bo nie zdążyłem. A namawiając słuchaczy migawki, to naprawdę, wyjdźcie na ulicę, nie bójcie się ludzi, podejdźcie do tych ludzi, pojedźcie sobie na kąpieliska, gdzieś do parków, no i pokażcie to miasto, że to miasto też odpoczywa, że to miasto też ma wakacje i można to naprawdę w fajny sposób robić te zdjęcia.
No dobra, ale na przykład gdybym pojechał przykładowo na Arkonkę, to raczej bym założył długi obiektyw i starałbym się tak fotografować, żeby na przykład nie było widać twarzy, raczej same sylwetki ludzi, to też pokazać, nie wiem, że ktoś się bawi, no bo tutaj te kwestie prawne, już o tym z Czarkiem Oszkiłowiczem rozmawialiśmy. Zresztą ty, Sebastianie, byłeś kiedyś w migawce, rozmawialiśmy całą audycję, pamiętam, poświęciliśmy właśnie tym sprawom prawnym, no bo jeżeli mamy imprezę masową, to jest dosyć prosto, wiadomo, tak, że idziemy na imprezę masową i ktoś może nas na niej sfotografować, a w takich sytuacjach, no już mówię, taka szara strefa, ten street trochę, a i ta Arkonka, tak jak mówię, ja jeżeli bym wpadł na taki pomysł, to raczej mówię, tak bym to zrobił. Starałbym się nie pokazywać twarzy, tylko raczej tak ogólnie, że tak powiem.
No tak, tak. Możemy sobie popracować takimi ogólnikami, dużymi planami, gdzie każda z postaci zajmuje mniej niż 15% kadru. Wtedy jakby z automatu nie musimy mieć jej zgody, ale też możemy skupić się na detalach, na takich, wyciągać takie smaczki gdzieś, nie wiem, piłka w wodzie, ktoś wskakuje do wody, jest nierozpoznawalny.
W tym całym wybuchu wodnym,
tak,
że tak,
tak
powiem.
Czy zjeżdża ze ślizgawki, no to no multum jest takich akcji, gdzie można się naprawdę wyżyć w ten sposób. A jeżeli już ktoś nas w taki sposób zachwyci magiczny, to po prostu nie bójmy się, podejdźmy do niego, zapytajmy się, powiedzmy skąd jesteśmy, uśmiechnijmy się do tej osoby i to naprawdę bardzo często pomaga. Wystarczy, że osoba nam się przedstawi z imienia i nazwiska, to już, gdyby później był jakiś problem, to już to sąd uzna jako zgodę na udostępnienie wizerunku, ponieważ my znamy imię i nazwisko tej osoby, to wtedy my musieliśmy sami się przedstawić, powiedzieliśmy o co nam chodzi, ta osoba nam udzieliła zgody ustnej i się przedstawiła z imienia i nazwiska.
Co jeszcze można by było podpowiedzieć? Tak się zastanawiam, bo o fotografii ludzi wiele mówiłem, ale być może czasami też umiejętne ułożenie tej całej narracji, że tak powiem, w tych 9 zdjęciach, jakie przysyłacie do migawki, bo może być zdjęcie ogólne, może być zdjęcie jakiegoś detalu, może być takie półogólne, portret, żeby, jak rozumiem, kiedy się pracuje nad taką galerią na stronę w gazecie, czy na stronę na przykład na radioszczecin.pl, no to domyślam się, że też jest jakiś, staracie się ułożyć jakąś narrację z tego.
Tak, trzeba stworzyć opowieść. Na pewno jeżeli te zdjęcia nie mają być przypadkowe, tylko mają coś opowiadać, to musimy sobie stworzyć tą opowieść.
Przy tym ogólnym temacie,
przy
prawda?
Tym ogólnym temacie i postarać się tymi fotografiami opowiedzieć nam całą historię związaną z tym dniem, z tym tygodniem, a myślę, że warto wcześniej rano wstać i pokazać od samego początku, jak miasto wstaje, jak się budzi, jak ten weekend zaczyna żyć i później jak to życie kończy, czyli nie wiem, pójść na deptak, pójść na bulwary, sobie coś pofotografować, łodzią sobie popływać, pójść zobaczyć, jak na Dziwokliczu pływają kajakami. Naprawdę, uwierzcie mi, że można tu siedzieć miesiącami w tym mieście i tego tematu się nie wyczerpie. Tych zdjęć można robić i za każdym razem, kiedy się wróci do domu, powie, kurczę, a mogłem jeszcze tam podjechać, a mogłem jeszcze coś innego zrobić.
No zresztą niedaleko za nami najładniejsza przestrzeń w mieście, ostatnio nagrodzona, już nie pomnę nazwy tej nagrody, ale przecież Plac Solidarności, Muzeum Dialogu Przełomy, obok Filharmonia, a fotografowanie ludzi na tle Filharmonii, czy też na tle przełomów, to jest ostatnio bardzo fajny sport, mnóstwo takich ładnych kadrów widziałem. Jednej ze szczecińskich fotografek, zmienia nazwiska, nie będę wymieniał teraz, ale pewnie jeszcze Anię Niemiec do migawki zaproszę. Tymczasem Sebastian Wołosz z Głosu Szczecińskiego. To tak jest, raz, że są urlopy, dwa, że z reporterami czasami uda się kogoś złapać, czasami nie uda. Mi się zdaje się jeszcze złapać twojego redakcyjnego kolegę, także będzie silna reprezentacja gazety.
Świetnie.
Za chwilę rozmowa z Andrzejem Szkockim. Dzięki za rozmowę.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Migawka.
Tego miejsca przy tym temacie pleneru i tych rozmowach, jakich słuchaliście wcześniej, no to tego miejsca po prostu nie mogło zabraknąć. W tle szumi nam Bartłomiejka, czyli fontanna przy naszym Urzędzie Miasta, nieopodal Placu Armii Krajowej, a przed nami rozpościerają się jasne błonia. Powiedziałbym, idealne miejsce na to, żeby zrealizować temat właśnie do edytorialu, czyli nie wiem, weekend czy też lato w Szczecinie, tutaj przyjść właśnie w niedzielę, zrobić zdjęcia ludziom, którzy wypoczywają. Wydawałoby się, że to jest absolutnie rzecz naturalna i normalna. Dzieciaki grają w piłkę, ludzie na plaży, nie wiem, tu się różne rzeczy dzieją. Kawę można kupić itd. itp. Kopalnia tematów by się wydawało i oczywiście tak jest, ja absolutnie nie deprecjonuję, natomiast tak, żeby troszeczkę prowokacyjnie nieco spróbować to z innej strony ugryźć, ze mną Andrzej Szkocki, zapowiadany już wcześniej, czyli drugi reporter Głosu Szczecińskiego w tej audycji, udało się Ciebie złapać, no bo mówię o tym nie przez przypadek, bo tak się zastanowiłem, że to, co jest takie oczywiste, no to dla fotografa jest nie do końca, bo przecież jest z drugiej strony to powiedzenie, że skoro wszyscy idą w prawo, to ty idź w lewo. To jest większa szansa na to, żeby zrobić dobre zdjęcie. I tak się zastanowiłem, że skoro to tak bardzo się narzucają nam te jasne błonia, są wręcz taką oczywistością, to czy paradoksalnie w pewien sposób siebie troszeczkę nie ograniczamy?
Dzień dobry po pierwsze. Po drugie, już właściwie wszystko powiedziałeś o tych błoniach, to nie wiem, po co ja ci jestem potrzebny. Ale wiesz co, no to jest tak... Fakt, że są jakieś tam zasady we wszystkim, w fotografii też, ale z drugiej strony niektórzy mówią tak, wszyscy idą w prawo, to ja pójdę w lewo, a czasami lepiej iść też w prawo i poszukać czegoś, czego inni nie zauważą. Ja lubię na przykład takie imprezy, które się powtarzają, są cykliczne, zakończenie roku, rozpoczęcie II wojny światowej.
Naprawdę?
Tak, bo niewiele tam można wymyśleć, bo zazwyczaj są takie same scenariusze. Tu kładą kwiatki, tu wręczają świadectwa, co roku jest tak samo, mniej więcej. A dla mnie bajer polega na tym, żeby mimo wszystko spróbować coś wymyśleć, mimo że się nie da. To jest, dlatego czasami lubię takie imprezy. Czasami ich nie lubię, mówię, kurczę, no znowu to samo, złożą kwiaty, dadzą świadectwa, nuda. No ale czasami tak jest właśnie, że tak jak mówisz, lepiej iść w lewo i
Nie robić tego, co wszyscy,
nie
i tak jak wszyscy.
Nie robić tego wszyscy, czasami przejść dwa razy tą trasę, popatrzeć. Dobrze jest mieć pomysł, co by się chciało i spróbować jakby sprowokować ten pomysł, poszukać, a może się akurat zdarzy taka sytuacja, jaką sobie wymarzyliśmy.
Wiesz co, nie słyszałeś tego oczywiście, ale rozmawiałem o tym z Czarkiem Aszkiełowiczem przed chwilą, bo spotkaliśmy się a propos jarmarku jakubowego. Ja już powtórzę, wspominałem o tym, że wiesz, no jest ten schemat, tak, nie wiem, stragan, towary na straganie, coś ktoś kupuje, ktoś sprzedaje i te zdjęcia, Czarek to fajnie określił, że to jest prosty temat na proste zdjęcia, a troszkę, żeby coś wyszukanego trafić, no to tu już się zaczynają pewne kłopoty i podejrzewam, że te jasne błonia w pewnym sensie są podobne, nie?
Wiem, o czym mówisz, bo mamy w redakcji zlecenie, żeby zrobić znowu jarmark, więc wiesz, no pierwszego dnia okej, robisz wszystko, powiedzmy dużo zdjęć, wszystkie stoiska obskoczyłeś, może się coś przytrafi. No jak masz na drugi dzień zrobić ten sam temat, bo na przykład...
To koncerty robisz wtedy, bo tam są zazwyczaj jakieś imprezy.
No tak, ale starasz się coś wymyśleć, więc może akurat się przytrafi, że tam, gdzie sprzedają chleb, akurat może pieką chleb. Może pan akurat wyciąga blachę z bułkami czy z chlebem. Trzeba zapolować na takie tematy. No i na takich łatwych tematach trzeba poświęcić więcej czasu, bo czasami trzeba zaczekać na coś. Bo to nie jest tak, że jest jarmark, idziesz i strzał. Tak samo tu na jasnych błoniach. No wiadomo, że ludzie się obalają, grają w piłkę, a może na przykład przyjdzie jakaś grupa, która będzie ćwiczyła kung fu.
Albo taniec.
Albo taniec, no albo pies porwie pani bieliznę, bo się opalała niekompletna.
Nie, no chyba na jasnych błoniach to takie, wiesz, zbytki nie uchodzą. No, wiesz, tu dzieciaki chodzą, tak, czy widziałeś już tutaj panie?
Nie, no była kiedyś tam awantura, że jedna pani się tam kiedyś opalała niekompletnie.
A tak, to się nawet o sąd zdaje się oparło.
Tak, tak. I to nie wiem, czy nie było właśnie na jasnych błoniach, no nie?
Na pewno znajdziecie to na Radio Szczecin.pl, bo też o tym mówiliśmy, tak.
No, ale to wiesz co, no to ja mówię, podaję tylko przykład, no zawsze można sobie wymyśleć, że sfotografować, nie wiem, trzy orły, trochę innego
ale
ujęcia.
Ile można fotografować trzy orły, znowu no malcontent się odezwie.
Są trzy, więc można każdego z osobno, albo każdego inaczej. Pomysłów jest dużo, można sfotografować, nie wiem, ławkę, która ma jakieś tam stylowe zdobienia, można, albo na przykład gołąb akurat przysiądzie na tej ławce, można zobaczyć kogoś, kto się akurat chłodzi w Bartłomiejce, o której wcześniej wspominałeś. No, jak się chwilę pochodzi, no to się znajdzie temat. No, na tym polega praca fotoreportera, tak, żeby też szukać. No.
Lato w mieście, wakacje w Szczecinie, bądźcie fotoreporterami migawki. Pytałem już chłopaków, każdy powiedział coś innego. Myślę, że również to samo pytanie, a i kolejną ciekawą rzecz na ten temat usłyszymy. Co to jest fotografia prasowa według ciebie? No bo to mamy w założeniu, to ma być taka prasowa fotografia na stronę, portal, nie wiem, jak my mamy radioszczecin.pl, czy do papieru, jasne, tak jak wy, te strony, powiedzmy, wiesz, wypełnione zdjęciami, prawda?
Jasne, no nie wiem, czy będę umiał to ładnie zdefiniować, ale to jest, wiesz, to jest...
Na twoje własne potrzeby, jak to definiujesz?
To jest relacja dziennikarska, tylko za pomocą obrazu. To nie do końca są słodkie obrazy. To jest bardziej, chodzi o przekaz informacji dla odbiorcy. Nie, tak jak mówię, niekoniecznie to musi być ładny obrazek, bo jasne błonia. Ale czasami też fotografia taka reporterska, no to też jest ładny obrazek, bo akurat taka sytuacja. No, pokazujesz wydarzenia, które cię otaczają, tak? które napotykasz.
I do fotografii prasowej, bo mówi się, że jedno zdjęcie 1000 słów i że raczej zdjęcie powinno się bronić bez słów, ale akurat no właśnie... fotografii prasowej czasami kontekst, to co jest dopisane,
tak,
robi
tak
różnicę.
Wiadomo, że tam zdanie czy dwa podpisu musi być, aczkolwiek to jest coś, za czym, co ja często mówię w czasie konkursów, sorry, że tak trochę odchodzę od tematu, ale tu ja się spieram z niektórymi kolegami, że ja wolę zdjęcia takie czasami bardziej oczywiste, a często w konkursach jest tak, że zdjęcie dopiero zyskuje na swojej
opisie,
świetności po przeczytaniu 10 linijek opisu. To już dla mnie jest taka mniej fotografia nadająca się na konkurs, ale koledzy mi mówią, że no to jest właśnie fotografia reportażowa, że musi być podpis. Ja się z tym podpisem zgadzam, natomiast uważam, że podpis w tym przypadku powinien być uzupełnieniem do tekstu, a nie głównym, że tak powiem, motywem. Więc tak jak mówisz, no zdjęcie intrygujące wydarzenie, ale też delikatny podpis i masz całość i to ci wszystko. Nie musisz czytać tekstu całego. No, przepraszam kolegów piszących, ale jakby nie chcę ujmować im pracy, czy mówić, że jest mniej ważna, ale na podstawie tego zdjęcia i tego krótkiego opisu właściwie wiesz wszystko, tak?
Słuchaj, no to już tak skoro odchodzimy od tematu, to ty zdaje się znowu wybierasz się na jakąś dużą imprezę, coś słyszałem, nie wiem, Igrzyska Olimpijskie podobno, bo Andrzej Szkocki, to znajdziecie oczywiście na Radio Szczecin.pl, kośnik Migawka, gościł przy okazji rozmowy na temat fotografii turniejów tenisowych wielkich, bo ty jeździłeś na wielkie szlemy i do Londynu, i do Australii, i do Paryża, opowiadałeś o tych swoich wrażeniach, jak to wszystko wygląda i zdaje się, że jakaś tam prowincjonalna impreza w Rio de Janeiro...
No. Coś takiego mówią, gdzieś tam je wysłałem, nie wiem konkretnie o co chodzi, ale firma kazała mi się pakować.
A teraz już poważnie mówiąc, opowiedz coś o tym. To domyślam się, że takie portfolio, kiedy, bo wiadomo, że organizatorzy na pewno nie akredytują wszystkich ze wszystkich mediów, bo nie mają pewnie tyle miejsca i nawet chęci, ale wyobrażam sobie, że tak twoje portfolio na pewno w tym pomogło. Jak to wyglądało w ogóle, tak nawet organizacyjnie?
No wiesz co, ja bardzo chciałem zawsze, od kiedy zająłem się pracą fotoreportera, zawsze i bardzo lubię fotografię sportową. I moim jednym z marzeń było to, żeby na igrzyska polecieć. Wolałem zacząć, przyznam się szczerze, że od zimowych, bo są krótsze, mniej dyscyplin i bym się jakby, tak przynajmniej mi się wydaje, że wdrożyłbym się w imprezę.
Ale zimno.
No, w Soczi było ciepło, więc nie było tak źle. Natomiast rzeczywiście udało mi się załapać z grupy Polska Press jako przedstawiciel tej grupy i będę tam jedynym foto z naszej grupy. No wiadomo, jest ograniczenia. Dziennikarzy leci dwóch i ja lecę sam, no bo dziennikarz może robić relację patrząc na ekran telewizora, tak, czy siedząc na trybunach, a dla foto jest dużo mniej miejsca, więc są większe ograniczenia. Męczyłem swoją szefową, że chciałbym, no... Udało się, zgłosili moją kandydaturę, trzeba było wysłać tam 10 zdjęć ze swojego dorobku, co było dla mnie oczywiście problemem, bo nie wiedziałem, jakie zdjęcia wysłać.
To u nas jest trudniej, bo na migawkę 9 zdjęć tylko po plenerze.
No tak, a ja wiesz, no tak, tylko to z jednej migawki, tak, a ja z całego swojego dorobku musiałem wybrać zdjęcia, które w dużym stopniu zadecydują o tym.
A to organizatorzy?
Nie, tu wewnętrznie w firmie.
A powiedz mi, ty już, jak to będzie wyglądało technicznie? Będziesz fotografował wszystkie dyscypliny? Czy masz już jakąś tam rozpiskę, co chcą od ciebie, czy to będzie na bieżąco?
Jeszcze nie wiem. No już jest lista już zawodników, którzy lecą. No domyślam się, że będę musiał się nastawiać głównie na Polaków, tak? No bo...
Oczywista oczywistość.
Oczywiście... Jak będzie Usain Bolt bił rekord świata, czy wygrywał złoto olimpijskie, no trudno, żebym go nie fotografował, ale bardziej chyba będę się skupiał na zawodniku, który będzie biegł na przykład na piątym miejscu, bo to będzie Polak. Więc to tak sobie to wyobrażam. No i leci ze mną dwóch kolegów dziennikarzy i będziemy ustalać harmonogram, co, jak, kiedy i cała logistyka to jeszcze nastąpi, chociaż wylot już tuż, a ja jeszcze w proszku.
A to tak, wiesz co, powiem ci też pewna odpowiedzialność, no bo jeżeli ten Usain Bolt będzie bił ten rekord świata, a odpukać, no coś tam nie zadziała, nie zrobisz zdjęcia i będzie afera, no jak? Jak to jest? Czemu nie mamy tej fotografii? Gościu!
No to rzeczywiście jest trochę wyzwanie i tego się lekko obawiam. Natomiast sądzę, że mniej będą na mnie krzyczeć, jak nie zrobię tego Bolta, bardziej będą na mnie krzyczeć, jak na przykład któryś z Polaków będzie biegł, bo tego Bolta to będą mieli wszyscy. A Polaka, który będzie na przykład najlepszy z Europejczyków, będzie na przykład 17, nikt nie zrobi, a na przykład, nie wiem, Poznań, Bydgoszcz albo Suwałki będą chciały, bo to jest ich najlepszy sportowiec. No to więc tu jest, wiesz, kwestia tego typu, więc sprawy logistyczne będą musiały być dobrze zaplanowane, tak, żeby ogarnąć tą imprezę i żeby nie krzyczeli, po co mnie tam wysłali, tak, żeby nie mieli wątpliwości, że dobrze zrobili.
Dosłownie ostatnie pytanie jeszcze. Czy się nie boisz? No bo o tej Brazylii, no nawet ich nie, gwiazda, jedna z piłkarskich, Romario, ile pamiętam, pisał do kibiców, nie przyjeżdżajcie, bo tu jest niebezpiecznie.
Wiesz co, no tak naprawdę niebezpiecznie jest wszędzie. No
bo teraz można, niestety.
Po głowie można dostać i w jakiejś dzielnicy w Szczecina i w Paryżu i gdziekolwiek. Wiesz co, jakby nie biorę tego, nie jest to jakby moim myśl, która mi zaprząta głowę. No po prostu jadę do cywilizowanego kraju. Są tam dzielnice oczywiście, gdzie jest niebezpiecznie. Nawet znajomi posłali parę filmików, jak tam działają gangi młodociane i okradają ludzi. miałem okazję spotkać taki gang, jak byłem kiedyś akurat w Rio, więc...
No tak, a ty będziesz miał ze sobą sprzęt fotograficzny, znaczy, byłoby się, było, nie było, trochę złotych to kosztuje.
Trochę kosztuje i właśnie sprzęt będzie ubezpieczony i co jeszcze, no i o to się najbardziej boję, ale mówię, no bardziej się boję o logistykę i żebym ogarnął temat sportowo-dziennikarsko, tak powiem, niż o te wszystkie inne rzeczy, jakieś tam demonstracje, które są, nie przerażają mnie, bo wiem, że igrzyska są od tego, żeby wykorzystać taką sytuację, więc ktoś, kto potrzebuje dla swoich potrzeb, robi szum, protestuje, bo wiadomo, że świat teraz patrzy na Rio, więc jest to okazja do wykorzystania. A tak jakoś się specjalnie nie boję, nie będę się też zapuszczał w jakieś dzielnice, gdzie nie będzie niebezpiecznie. Raczej będę robił w mieście zdjęcia z telefonu niż ze sprzętu, który jest wartościowy.
No, na telefon też uważaj. Czego ja mogę życzyć? Połamanie obiektywu? Tak przysłowiowo?
Przysłowiowo? Nie, no żebym ogarnął temat, to wystarczy, żebym, wiesz, z taką uśmiechniętą gębą wrócił i na przykład spotkamy się...
I pokażesz swoje zdjęcia w Rio, jesteś z Rio, jesteśmy umówieni.
I se pogadamy i powiem ci, było fajnie, schudłem 15 kilo, ale chętnie polecę jeszcze raz.
Dobrze, to jest, słyszeliście, jedna z kolejnych migawek już po Igrzyskach Olimpijskich jest zaplanowana z Andrzejem Szkockim z Głosu Szczecińskiego. Tym sposobem myślę, że sporo powiedzieliśmy na temat naszego przyszłotygodniowego spotkania. Sprawdzę jeszcze raz, no tak, telefony się przydają, są w nich kalendarze, czyli to będzie dokładnie niedziela, 31 lipca, nie ostatnia niedziela lipca, 31, godzina 11. No to skoro przy tej Bartłomiejce się spotkaliśmy, no to niech będzie Bartłomiejka. W przyszłą niedzielę o 11 pójdźmy na fotograficzny spacer. Możecie zresztą już teraz nawet zacząć fotografować te różne sceny, to co waszym zdaniem mogłoby zilustrować ten temat, czyli ten weekend, czy też ogólnie wakacje nasze tutaj szczecińskie. Myślę, że tematów nie zabraknie. Mam taką nadzieję, że sporo, że coś wam podpowiedzieliśmy. Gośćmi był i Cezary, na początku Joanna Knasińska. O jej wystawie fotografii rozmawiałem z autorką, to w Mediatece, później Cezary Oszkiełowicz, Sebastian Wołosz i Andrzej Szkocki, z którym tutaj jeszcze przy Bartłomiejce stoimy. Do usłyszenia za tydzień na plenerze. Kolejna audycja się szykuje. No i miejmy nadzieję, że się będzie fajnie fotografować.
Do widzenia i udanych zdjęć państwu życzę.
Migawka. Magazyn o fotografii.